Witajcie w podcaście Można pracować 16 godzin dziennie. Ale można też leniuchować i właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy, jak zachować taki balans i no i jak zarobić, żeby się nie narobić. Albo raczej jak znaleźć balans między produktywnością a odpoczynkiem, czasem dla siebie.
Dobrze powiedziane. No ale może zacznijmy od tego, po prostu z czym zaczynasz?
Zaczynam z takim, z taką już chyba późno jesienną aurą, która daje się we znaki, bo światło rano ma inny kolor, taki bardziej żółty i jest pochmurno, nie ma takich ładnych zachodów słońca. No i ogólnie jest taki już klimat na picie herbaty rooibos, a w sumie to nie jest herbata, tylko po prostu rooibos, z przyprawą do piernika. No i taki właśnie kocykowy mam już klimat. A ty?
Mi się też bardzo, nie wiem, czy ty powiedziałeś, że ci się to bardzo podoba, ale mi się bardzo podoba ta jesień, tak mi się podobają drzewa i w ogóle te kolory. To jest chyba jeden z moim zdaniem najpiękniejszych momentów w roku. Czyli jesień, w której się zmieniają już kolory i jest wszędzie tak pięknie. No a ja a propos już roślinek, to zaczynam z problemem z moją ulubioną roślinką, czyli fikusem bengalskim, Ficus Audrey.
Co się stało?
Niestety po prostu z dnia na dzień odpadła mu połowa liści. Inne są takie...
O nie, ten kolorowy?
Nie ten kolorowy, tylko ten taki zielony. To jest... tak zwane drzewo, pod którym siedział Budda do oświecenia.
O.
Tak mi ładnie rosło i w ogóle się cieszyłam z każdego nowego liścia. On dosyć wolno rośnie. I nagle wracam do domu i po prostu liście prawie całkiem są takie miękkie, takie, no wiecie, takie dziwne. Nie wiem, no bardzo mi szkoda. To była moja ulubiona roślinka.
Ale te fikusy chyba takie mają, że właśnie potrafią tak stracić te liście. Ja śledzę taki profil na Instagramie dziewczyny, która właśnie robi takie timelapse, czyli taki wideo, że tylko tam co ileś sekund jest klatka i właśnie jak rośnie roślinka i to tak jest jakby w ultra przyspieszonym tempie, jak na przykład nowy liść się rozwija, ale też czasami właśnie pokazuje, jak jej nie wychodzą te rośliny i na przykład właśnie ma takiego fikusa lirolistnego i też wszystkie liście mu opadły i potem się nowe wyszły i potem znowu opadły i to jest taka niekończąca się przygoda.
To akurat jest wyjątkowo kapryśna roślinka, fikus lirolistny. No oprócz tego zaczynam jeszcze z kotem na kolanach, bo inaczej nie pozwoli nam nagrać tego odcinka. I może z takim małym poleceniem. Słyszałam o tym podcaście już od dawna. Jak się okazało, Ania zna już cały ten podcast i przesłuchała, czyli podcast Marty Niedźwieckiej o zmierzchu. Dopiero niedawno zaczęłam go słuchać, bo tak mi się wydawało, że to nie jest coś dla mnie, albo nie wiem, no jakoś mnie nie skusił, ale ostatnio właśnie zaczęłam go słuchać w podróży i potem na spacerach i bardzo mi się spodobał. Wydaje mi się, że jest to taki dużo bardziej rzeczowy i...
Lepiej przygotowany.
I taki, tak, bardzo kompetentnie przeprowadzony podcast na temat zdrowia psychicznego. Trochę inaczej niż nasz, no bo tam jakby są też jakieś rozmowy z gośćmi, ale jest dużo jej odcinków, które ona prowadzi sama. Ale myślę, że można dużo z niego skorzystać i szczególnie, że wydaje mi się, nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że ona chyba jest terapeutką bardziej psychodynamiczną, nie? Dużo tam jest takich wstawek.
Tak, no na pewno jest to duża eklektyczność nurtów i podejść. Jest też sporo naukowej wiedzy, ale dużo Junga i właśnie tych. Też polecam. Ja akurat mam te nowsze odcinki do nadrobienia, więc...
Jeśli będziecie mieli ochotę, to podlinkuję w opisie.
Cię, że wszyscy znają.
Ja na razie tak wybiórczo słucham, ale jest dużo takich ciekawych. A, no dobra, może wszyscy znają w sumie.
Zanim przejdziemy do odcinka, to mamy jeszcze dla Was jedną informację, ponieważ niedawno świętowałyśmy pierwsze urodziny podcastu i udało nam się troszeczkę z małym opóźnieniem ogarnąć Patronite, także możecie też teraz wspierać naszą pracę, ponieważ no już 40 parę odcinków powstało i nie ukrywajmy, jest to dla nas zawsze jakieś zobowiązanie, żeby nagrywać dla Was co tydzień, więc jeśli macie ochotę nas wesprzeć, to zapraszamy tam, podlinkujemy w opisie, albo możecie po prostu wpisać można zwariować.
patronite.pl/morznazwariować
Okej, cała dyskusja na temat produktywności i lenistwa myślę, że jest wielu osobom już od dawna znana, ale to, co jakoś w ostatnim czasie mogło do Was dotrzeć, to dyskusja na Twitterze pomiędzy profesorem Marcinem Matczakiem, tak zwany stary Maty, a Adrianem Zandbergiem, czyli
starym swoich dzieci.
Czyli osoby z partii Razem. Ja myślę, że w ogóle ten temat produktywności i takiego wykorzystywania każdej chwili na coś właśnie produktywnego, czyli wartościowego, rozwijającego, jest mi znane już od dawna. I pamiętam, jak jeździłam do pracy tak z półtorej godziny, to było jakieś, nie wiem, 30-40 kilometrów od Warszawy i pracowałam w tym miejscu przez ponad rok, to bardzo się starałam, żeby ta długa podróż minęła mi jak najbardziej produktywnie, czyli zazwyczaj rano czytałam sobie jakąś książkę w tym pociągu, albo coś ewentualnie, jakiś artykuł na telefonie. No a w drodze powrotnej już zazwyczaj byłam bardziej zmęczona, ale też starałam się jeszcze coś tam doczytać. Mimo, że nie zawsze miałam na to siłę, bo sam fakt jeżdżenia zatłoczonym pociągiem podmiejskim był dla mnie dość taki stymulujący, ale miałam tak bardzo zakodowane, że nie mogę stracić tego czasu. Że tracenie czasu jawiło się jako taka po prostu najgorsza zmora, jako właśnie to lenistwo, ale też taki jakiś absurdalny koncept, że wtedy się jakoś nie rozwijam, czy jestem jakoś mniej wartościowa. Nie wiem, czy to jest w ogóle Ci znane?
Przez jakiś czas mieszkałam z chłopakiem, który miał bardzo dużą jakąś taką właśnie potrzebę tego ciągłego pracowania i on ciągle siedział przy tym komputerze. Dużo później się okazało, że w ogóle tak on siedzi i ciągle pracuje po tyle godzin przy tym komputerze, a de facto to większość czasu w ogóle nic nie robi. I wydaje mi się, że to jest jakaś taka niesamowita pułapka tej produktywności, że bardziej produktywni wydajemy się sobie siedząc przed komputerem i nawet po prostu gapiąc się w niego i scrollując jakiegoś Facebooka czy innego YouTube'a, ale wydaje nam się, że coś przed tym komputerem robimy, bo przesiedzimy przed nim 8 godzinę, raczej niż rzeczywiście wypisać sobie i zrealizować zadania i zrobić to w krótszym czasie.
Albo takie właśnie niedawanie sobie prawa czy czasu na przerwę, tylko właśnie ślęczenie przy jakimś zadaniu, dopóki czegoś nie zrobię. Podczas gdy robiąc sobie przerwę, moglibyśmy już łatwiej zabrać się za to ponownie, kiedy odpoczniemy i jakoś, nie wiem, odciągniemy nasze myśli.
Tak, jakiś czas temu, nie pamiętam o kim to czytałam, akurat w kontekście jakiegoś tam funduszu Venture Capital, czytałam o jego właścicielce, w której takim bio było napisane, że ona, tam przygotuj się na to, że jeśli tam, nie wiem, jakaś Judith, czy tam jakaś, tam nie wiem jak miała na imię, zaproponuje Ci spotkanie, to najpewniej będzie to jakaś wycieczka, albo spacer, albo Twój telefon odbierze podczas górskiej wycieczki, czy coś takiego, dlatego że uważa, że najlepiej jej się myśli właśnie będąc jakoś tam w ruchu, czy coś, czy wiesz, coś w tym stylu. I w ogóle tak sobie pomyślałam, że ja mam podobnie, że nie wydaje mi się, że jestem jakoś wyjątkowo produktywna siedząc przed komputerem, chociaż oczywiście jest wiele rzeczy, które muszę zrobić siedząc przed komputerem. Na przykład no nie zmontuję mentalnie podcastu i to wymaga siedzenia przed komputerem, czy...
A nie na spacerze.
Tak, a nie na spacerze, ale zdecydowanie lepiej funkcjonuje mi się tak mentalnie, kiedy sobie pójdę na spacer i tam sobie pomyślę o rzeczach i tam sobie wymyślę, jak to wszystko zrobić, a potem to tylko przyjdę i to zrealizuję. I wydaje mi się, że taki wyznacznik, że pracować po 18 godzin dziennie, czy tam po 16 godzin dziennie, to wyobrażasz sobie, że ktoś po prostu naprawdę siedzi w książkach, czy przed kompem, czy spełnia jakieś zadanie przez te 16 godzin, a moim zdaniem to jest w ogóle, to nie ma żadnego sensu. Człowiek nie jest jakby fizycznie w stanie być tak produktywny non-stop przez 16 godzin. Jasne, jest Elon Musk, który śpi w fabryce Tesli, ale no to są jakieś takie wyjątkowe przypadki, nie?
No tak, każdy ma na pewno jakieś indywidualne usposobienie i wytrzymałość, żeby do takiego stanu się doprowadzić, ale też no, na pewno ten 8-godzinny dzień pracy, 5 dni w tygodniu, teraz jest jakimś takim, no jest jakimś przyjęty za taki optymalny.
Jest pokłosiem otwarcia fabryki Forda. Tam pierwszy raz został wymyślony 8-godzinny dzień pracy, który miał podstawy w tym, jak wygląda praca na taśmie produkcyjnej w produkcji samochodów. A ten model w ogóle już dawno wyszedł z bycia jakkolwiek racjonalnym. Jest czymś takim jak model szkolnictwa bazujący na szkole pruskiej. No już jesteśmy naprawdę dużo, dużo dalej. Świat idzie i się rozwija, a niektóre rzeczy pozostają takie same. Bez sensu.
Tak, ale też ten 8-godzinny dzień pracy odnosi się do takiego porównania, że 8 godzin śpimy, 8 godzin pracujemy i 8 godzin jest jakiegoś takiego czasu na, nie wiem, odpoczynek czy jakieś sprawy domowe i tak dalej, nie? Podczas gdy no wiemy w praktyce, jak to wychodzi i czasami tego...
Tak, jak masz 3 godziny dojazdu do pracy.
Tak, albo czasami obcinamy ze snu, albo obcinamy z relaksu, bo na przykład musimy ogarnąć dom, nie wiem, rodzinę, dzieci, zakupy i jakieś przyziemne rzeczy i tego czasu starczy, ale też powiedziałaś o tym Fordzie. W ogóle sam fakt, że ten tydzień pracy jest 5-dniowy, to też nie jest tak, że tak było od zawsze, bo kiedyś ten świat też inaczej wyglądał, to nie wiem, 30-50 lat temu, kiedy na przykład ten dzień i tydzień pracy były dłuższe dla wszystkich, no bo zdecydowanie więcej mamy takich rzeczy, które nas jakoś przebodźcowują, stymulują, mamy chociażby większą populację, tak? I więcej ludzi między sobą jakoś koegzystuje i mamy większe korki, więcej ludzi w komunikacji, mamy sztuczne światło, które jest też dużym obciążeniem dla organizmu, dla układu nerwowego. Mamy takie rzeczy jak właśnie ten hałas, tłok, czy social media, internet, telewizja. To wszystko sprawia, że nasza uwaga jest rozproszona i że nie mamy takiej zwykłej regeneracji. I ja uwielbiam takie porównanie, jak na przykład idę do parku i zazwyczaj mam wtedy albo, jeśli idę sama, no to mam zazwyczaj słuchawki, gdzie słucham podcastu albo słucham muzyki. No i jakby to jest właśnie ten element produktywności, tak? Że nawet jeśli robię coś dla relaksu, to w międzyczasie sobie czegoś słucham, bo albo to po prostu jest przyjemne, albo to jest jakoś tam rozwijające, tak? To nie zawsze chodzi o to, że to musi być coś super ambitnego, ale to jest jakaś forma rozpraszania się, nie? I jakaś taka forma dokładania sobie kolejnego bodźca. A na przykład te moje poranne spacery staram się nie zakładać żadnych słuchawek i staram się właśnie słuchać tych dźwięków, które słyszę z miasta, obserwować to otoczenie, skupiać się na tym, co widzę, co słyszę, a nie na jakichś konkretnych bodźcach.
Czyli na słonecznianie i trening uważności w jednym.
Trochę tak. I kiedyś do mnie to dotarło, że na przykład starsi ludzie, którzy siedzą w parku, oni właśnie czasami nawet... siedzą bez gazety, czy bez, nie wiem, jakiejś tam krzyżówki, bez niczego, tylko po prostu przejdą się tam kawałek i siadają na ławce w parku i sobie siedzą. I dla mnie to było takie po prostu odkrycie, że jak to? Jakby ktoś po prostu siedzi w parku. Jakby, dobra, no to są starsi ludzie, może po prostu już im się nie chce, są zmęczeni, ale jakby to nie powinno być nadal takim zdziwieniem dla mnie, nie? Że można po prostu siedzieć na ławce w parku i obserwować otoczenie. Bo właśnie wydawało mi się, że każda ta minuta mojego życia musi być jakoś spędzona aktywnie i produktywnie. I tak myślę sobie, że wszyscy potrzebujemy właśnie jeszcze więcej takiego odpuszczenia, bo ten świat już jest wystarczająco stymulujący i przytłaczający i po prostu trudny.
Tak, chyba też w jakiejś pogoni za sukcesem, czymkolwiek jest. A jak wiemy, te definicje są różne, niedługo też o tym nasz odcinek. Mamy tendencję do tego, żeby się niejako poprzez tę produktywność i ten sukces zdefiniować, co nie? Gdzie to się staje jakimś takim dużym czynnikiem tego, jak o sobie myślimy i jak inni nas postrzegają. Albo jak myślimy, że inni nas postrzegają.
To jest też jakieś takie dążenie i cel, które no właśnie mamy cały czas z tyłu głowy, tak? Że ta produktywność ma nas doprowadzić do tego sukcesu, podczas gdy to nie jest linearne, tak? To nie jest tak, że więcej produktywności równa się więcej sukcesu, czy nie wiem, szybszy sukces, bo tak naprawdę ten odpoczynek jest i regeneracja są kluczowe, żeby utrzymać tą produktywność, żeby nie wiem, wpadać na różne pomysły, żeby mieć jakąś kreatywność w sobie, żeby mieć z nim siłę, żeby pracować, jeśli pracujemy fizycznie, to szczególnie. Więc no, to nie jest tak, że możemy po prostu więcej i więcej bez jakiegoś balansu, nie? I tak samo właśnie w wielu krajach, chyba jednym z takimi pierwszych krajów to była Nowa Zelandia, Szwecja, Islandia.
Teraz chyba też w Hiszpanii w niektórych firmach.
Tak, tak. Teraz też w Hiszpanii testuje się albo 6-godzinny dzień pracy, albo 4-dniowy tydzień pracy. Czyli jakby obcina się o 10 godzin ten tydzień pracy, albo o cały dzień pracy się skraca, po to, żeby pracownicy mieli więcej czasu dla siebie, na rozwijanie swoich zainteresowań, na czas z rodziną, z bliskimi, na jakieś, nie wiem, może swoje dodatkowe projekty, realizację jakichś swoich pomysłów, czegokolwiek chcą. I te projekty były czasami nawet też dofinansowywane przez rządy różnych krajów, żeby jakby no, zabezpieczyć się jakoś na wypadek porażki. Ale jak się okazuje, co każdy kraj się to testuje, tak w każdym przypadku te badania pokazują, że krótszy czas pracy przy zachowaniu oczywiście tej samej pensji oznacza poprawę nastroju i też właśnie produktywności pracowników. Czyli okazuje się, że jesteśmy w stanie zrobić tą samą pracę w krótszym czasie, jeśli mamy więcej czasu na odpoczynek czy na własne rzeczy. I na przykład tutaj polski rząd totalnie nie daje rady, bo na przykład nauczyciele, którzy już po raz kolejny strajkują, żeby jakby podnieść ich płace, ich pensje, jakby rząd już tam kolejny, ja nie mówię nawet o tym rządzie, tylko akurat moja mama pracuje w szkole, więc wiem jakby z pierwszej ręki, jak to wygląda, daje im podwyżki, ale na zasadzie dokładamy wam ilość godzin pracy, więc jakby zwiększa się ilość pracy, co wcale no, nie jest na jakby na koniec dnia komfortowe, bo zwiększa się po prostu ilość jakichś różnych obowiązków i zmniejsza się ta ilość czasu poświęconego na odpoczynek czy na rodzinę i bliskich, więc no to jest to totalnie jakaś pokrętna logika. No ale może po prostu nie jesteśmy jeszcze na to gotowi.
Mhm. Jak pierwszy raz usłyszałam takie sformułowanie jak dupo godziny, to w ogóle nie potrafiłam się nijak do tego odnieść. Nie do końca rozumiałam, o co chodzi ani dlaczego.
No tak, bo nigdy nie pracowałaś w biurze, ani jakiejś takiej no, pracy 9 to 5.
Ale rzeczywiście, nie? No, jeśli produktywność pracownika i jego wykonywanie swoich zadań liczy się wobec tego, czy spędzi w placówce 8 godzin, czy nie, a nie według tego, czy zrealizuje ten projekt, jeśli na przykład mógłby go zrealizować w 2 razy krótszym czasie, to brzmi jak właśnie te dupo godziny. I wydaje mi się to kompletnie bez sensu, dlatego że na przykład jak myślę o sobie, no i oczywiście ja wszystko realizuję jakoś po swojemu. Jak już kiedyś wcześniej wspomniałam o tym, w jakimś jednym z naszych pierwszych odcinków i osoba na YouTubie napisała komentarz wyjaśniając mi, że to co robię to są przerwy inkubacyjne. Bo też myślałam sobie o tym, jak kiedyś zupełnie nie doceniałam tego, jak trudny charakter ma praca intelektualna, bo to nigdy nie jest od 9 do 17, czy tam w jakichś konkretnych godzinach, tylko jednak jeśli masz pracę, która jest intelektualna i masz jakieś wyzwania, które musisz rozwiązać, to nie jest tak, że po prostu wyłączasz myślenie i już się tym nie zajmujesz, tylko to dalej gdzieś tam w twojej głowie jest. I to, o czym mówiłam w którymś z tych poprzednich odcinków, może też jak go znajdę, to podlinkuję w opisie, bo nie pamiętam, o czym była ta rozmowa, to, że jeśli mam jakiś temat, jeśli mam coś do rozwiązania, to po prostu zawsze jest z tyłu mojej głowy i tam sobie cały czas jest. I po prostu z tym sobie tam robię inne rzeczy, żyję swoim życiem, ale ten temat gdzieś tam jest z tyłu schowany i po prostu któregoś razu gdzieś idę i myślę sobie, okej, wiem, to trzeba zrobić tak i tak. To jest ten pomysł, który chciałam na ten temat wymyślić. Chociaż tak aktywnie nie myślę na ten temat. I to się nazywa przerwa inkubacyjna, czyli coś takiego, że prokrastynujesz, nie zajmujesz się jakimś tematem, oglądasz film, robisz inne rzeczy, ale to dalej jest w tym jak taki program z tyłu, jak baza wirusów została zaktualizowana. Przecież ten program nie szuka tylko w tej chwili tych wirusów, tylko szuka ich cały czas. Wiecie, jak to jest być Avastem. Więc jak ja sobie myślę o sobie, o wymyślaniu pomysłów, to ja zazwyczaj chodzę na coś takiego, co nazywam thought walk, albo bardziej już teraz thought steam walk, jak się zorientowałam, że głównie pomysły generuję poprzez autystyczne steamowanie, bo akurat w moim przypadku to jest pstrykanie naprzemiennie, jak idę, wychodzę na godzinę, wracam z pomysłem. Nie wiem, jak to działa, ale moja psychiatra powiedziała, że w ten sposób, to jest jakiś taki sposób samoregulacji. A to ona zauważyła, że ja steamuję, a ja nie myślałam, że ja nie mam tego objawu, szczerze mówiąc. Więc idę na taki spacer i po prostu myślę o rzeczach, ale też jednocześnie na przykład słucham podcastu albo słucham sobie czegoś innego, gdzieś tam sobie patrzę, coś tam innego robię, ale to się gdzieś tam dalej gotuje z tyłu i wracam i mam jakiś pomysł. Oczywiście nie jest to tak, że za każdym razem wracam i aleluja, eureka.
No tak, ale faktycznie też to zauważyłam, że czasami jakieś takie super pomysły przychodzą mi zupełnie przez przypadek i tak też powstają moje posty na Instagramie.
Jak robisz inne rzeczy.
Tak, że po prostu te posty zawsze mam albo pod wpływem akurat czegoś, co przeczytam, posłucham, a czasami tak zupełnie mam poczucie, że o, w zasadzie to jest dobry pomysł na post i zapisuję sobie to gdzieś w notatkach i nigdy chyba nie miałam jeszcze czegoś takiego, że siedzę i właśnie wyszukuję jakiś temat, o czym to było dzisiaj. Tak samo chyba z naszymi pomysłami na podcasty, tak, tak. Z naszymi tematami na podcasty, że jakoś zawsze któryś z nas przyjdzie jakiś pomysł albo mamy jakąś obserwację i postanawiamy o tym pogadać, a no i robimy czasem jakiś tam wokół tego research, a czasem nie. I to jakoś zawsze wychodzi. W sensie nie potrzebujemy jakby kopać tych pomysłów.
Mhm. Chyba dużo trudniej jest wpaść na pomysł, kiedy ktoś sadza cię w biurze i mówi, teraz twoją pracą jest wpaść na pomysł i wymyślić. Tak mi się wydaje, że w ogóle działają te wszystkie agencje reklamowe, że oni naprawdę siedzą w tych biurach i mają te wszystkie udogodnienia, zjeżdżalnie i owocowe czwartki, a tak naprawdę no to są zamknięci jednak w jakimś biurze od godziny do godziny i mają wymyślać pomysły. To naprawdę mi imponują takie osoby, bo to jest środowisko, które się wydaje kompletnie temu nie sprzyjać.
No tak, ale to już są po prostu osoby kreatywne, które faktycznie jakby to jest ich praca i one muszą mieć jakieś takie usposobienie, czy taką osobowość, żeby potrafić w ogóle tak, nie? Więc to też coś innego, ale a propos jeszcze biura, to pamiętam, że jak pracowałam w którejś z właśnie z firm rekrutacyjnych, to miałam jak to się nazywało? Zadaniowy czas pracy, w sensie, że moim miałam jakieś targety i musiałam je wykonać i tak naprawdę to nie musiałam siedzieć tych 8 godzin przy biurku, ale i tak całe biuro, wszyscy przychodzili i siedzieli te właśnie 8 dupo godzin. W sensie nieważne, czy zrobiłaś swój target, czy nie, to zawsze było i tak jakoś tak, nie wiem, głupio wyjść wcześniej. Wiadomo, że czasami wyszło się trochę wcześniej, a czasami siedziało się trochę dłużej i to się jakoś tam sumowało. I dla mnie to zawsze było takie logiczne. Ale też ja nigdy nie miałam takiego zapału do tej pracy, że na przykład gdybym nie musiała, no to w ogóle tam nie przychodziła i w ogóle nie pracowała. Więc to też ciężko się zmusić do tego, kiedy nie masz w ogóle takiego poczucia flow z tą pracą.
Czyli wychodzi na to, że mimo, że mieliście to jakoś tak teoretycznie pod siebie dostosowywalne, to i tak wszyscy przychodzili i siedzieli te godziny. Myślę, że to dlatego, że
8 godzin.
Że nierobienie tego jest uważane jako lenistwo, a to lenistwo ma taką negatywną konotację?
Znaczy, myślę, że to mogło mieć wpływ, ale też teraz zastanawiam się, na przykład gdybym miała ten 6-godzinny dzień pracy albo 4, czy to na przykład bardziej by mnie zmotywowało, żeby już się z tym uporać, bo wiedziałabym, że na przykład mam ten dzień wolny na jakieś swoje rzeczy, nie?
Mnie tak.
I to chyba bardziej by mnie faktycznie motywowało, bo czasami naprawdę to były jakieś, wiesz, no myślę, że godzina dziennie spokojnie szła na, może nawet więcej, na zrobienie kawy, zrobienie obiadu, czy odgranie sobie obiadu, czy tam zamówienie czegoś, a potem zrobienie herbaty, a potem nie wiem, scrollowanie jakichś tam wiadomości, ciuchów, gadki z koleżankami i tak dalej, więc myślę, że totalnie dałoby się to skrócić.
No a skąd myślisz, że lenistwo ma tą negatywną konotację? Czy lenistwo to jest coś w ogóle negatywnego?
Po tym, jak dodałam post o pochwale lenistwa, to dużo faktycznie różnych rozkmin i też dużo ciekawych komentarzy się tam pojawiło. I faktycznie chyba należałoby rozróżnić coś takiego jak lenistwo, co ma ewidentnie taką negatywną konotację. Myślę, że też za sprawą naszego wychowania i rodziców, którzy po prostu nie kazali się lenić, albo ten leń to był jakiś taka właśnie obelga. Ale z kolei mamy coś, co ma już bardziej pozytywną konotację, czyli leniuchowanie jako proces, jako coś właśnie takiego, jakiś czas relaksujący, odprężający, coś co po prostu jest czasem dla ciebie, nie? I to leniuchowanie już wydaje się okej, że po prostu dajesz sobie prawo do takiego nic nie robienia, właśnie do takiego, do jakiegoś odpoczynku, ale to lenistwo jest już jakoś interpretowane jako unikanie pracy, albo wręcz takie, nie wiem, wymigiwanie się.
Wiesz, z czym mi się to skojarzyło? Z takim sformułowaniem, które w pewnym momencie często można było usłyszeć w szkole, czyli zdolny, ale leniwy.
Tak, też to słyszałam często.
Ale czy to jest komplement, czy to jest obelga?
No nie, wiesz co, to chyba zawsze było stosowane jako komplement, nie? Typu, że jesteś zdolny, ale jakbyś się postarał, to już w ogóle byłoby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej super i nie wiem, jeszcze więcej punktów na maturze, czy coś tam.
No dobra, ale dlaczego to lenistwo jest ważne? Dlaczego to dawanie sobie czasu na przerwę jest tak samo istotne, jak dawanie sobie czasu na pracę? I dlaczego 16-godzinny dzień pracy to nie jest dobry pomysł?
No, myślę, że tak jak w wielu kwestiach, o których rozmawiamy, chodzi o zachowanie pewnego rodzaju balansu. I ten odpoczynek jest czymś, co jednak właśnie ten kult pracy i kapitalizm zabijają w nas, w sensie łatwiej jest nam wpaść w taką pętlę pracowania i produktywności i dowiadywania się o jeszcze tam kolejnych rzeczach, niż po prostu dawanie sobie prawa do odpoczynku. I to się przecież notorycznie odbija w jakichś, nawet w social mediach, gdzie ktoś chwali się tym, że spał tylko 4 godziny, albo właśnie siedzi w pracy po godzinach, ale to już wydaje mi się, że sorry, mamy 2021 rok, końcówkę i to już nie jest cool, że nie odpoczywasz, że zajeżdżasz się, że pracujesz po nocach i też myślę, że wiele z nas zna jakieś takie przypadki, gdzie to naprawdę może skończyć się bardzo źle dla zdrowia psychicznego i to po prostu przepracowanie, czyli taki permanentny stres, ten poziom kortyzolu utrzymujący się na pewnym poziomie, może doprowadzić do chociażby depresji, tak? Do pogorszenia się, do takiego zwolnienia obrotów w organizmie. No bo trochę tak jak ty w manii jesteś bardziej aktywna, mniej śpisz, tak później odchorowujesz to depresją. Na tej samej chyba zasadzie, znaczy nie dokładnie na tej samej zasadzie względem hormonalnym, tylko tak jakby podobna logika funkcjonuje chyba w tym, że jeśli się bardzo przepracujesz i zajedziesz, to potem często na przykład spada ci odporność, łapiesz jakieś przeziębienie albo właśnie masz większą potrzebę snu, zwalnia się te obroty, tak, że organizm po prostu potrzebuje się zregenerować po takim okresie, a jeśli zachowujemy tą równowagę na co dzień i dbamy o odpoczynek, o to, żeby właśnie stawiać sobie też granice w pracy czy innych aktywnościach, które wykonujemy, no to tak naprawdę trochę chronimy siebie przed jakimiś kryzysami zdrowia psychicznego.
Jest taka ciekawa historia założycielki The Huffington Post, Ariany Huffington, która potem zrezygnowała z tej roli i założyła taką firmę, która się nazywa Thrive, która właśnie uczy firmy o tym, jak w pozytywny sposób wpływać na swoich pracowników właśnie po to, żeby oni się nie przepracowywali, tylko żeby tak jak w nazwie firmy potrafili thrive, czyli jak to przetłumaczyć? Tak jak roślina w słońcu.
Prosperować, kwitnąć.
O, kwitnąć.
Dobrze się rozwijać, mieć korzyść z czegoś.
Kwitnąć, dobrze się rozwijać, mieć korzyść z czegoś. Żeby potrafili tak dokładnie żyć trochę lepiej. A to, co ją zmotywowało do tego, to było to, kiedy ona po kolejnej nieprzespanej nocy i z przepracowania, bo pracowała tak dużo, zemdlała i sobie złamała kość policzkową.
O rany.
I to był taki u niej punkt, tak, po prostu spadła, jak to się mówi, padam na twarz. Ona dosłownie padła na twarz właśnie z tego przepracowania, przemęczenia wiecznego. I złamała sobie kość policzkową i uznała, okej, okay, enough is enough. Też po jakiejś tam rozmowie z lekarzem, który jej zwrócił uwagę na to, że jakby takie niekończące się przemęczenie będzie sprawiało, że będzie tylko gorzej i gorzej. No a ona była jednak kobietą pracującą w dużym biznesie na kierowniczym stanowisku. No wiecie, jak to jest z kobietami pracującymi w dużym biznesie na kierowniczych stanowiskach. Muszą wszystko trochę bardziej, żeby udowodnić, że są na właściwym miejscu. Więc to się potem kończy taką niekończącą się prasą, więc pewnie kobiecy odpowiednik doktora Matczaka pracowałby 26, a właściwie pracowałaby 26 godzin na dobę.
Myślę, że profesor Matczak by tego nie dopuścił, żeby jakaś kobieta go prześcignęła. Chociaż nie wiem, czy akurat może takim seksistą nie jest. Ale tak, no, wydaje mi się, że to, bo powiedziałam o tej depresji, ale faktycznie też wiele sygnałów po prostu z naszego ciała może mówić o tym przepracowaniu, przebodźcowaniu i ten stres też będzie wpływał właśnie na obniżenie odporności, ale też na przykład na większą ilość czy większą łatwość do powstawania stanów zapalnych w naszym organizmie. I tu nie mam tu na myśli stanu zapalnego gardła, chociaż to też może się przydarzyć, ale na przykład stan zapalny w żołądku, w jelitach, w stawach, w tarczycy i jakby w różnych organach naszego ciała, o których nie myślimy na co dzień. I to faktycznie te współczesne teorie stresu bardzo to uzależniają. Także no to taki na pewno duży sygnał ostrzegawczy. No bo jeśli już coś nam się w tym organizmie zapali, to nie jest tak łatwo to ugasić. Lepiej zapobiegać niż leczyć po prostu.
Dokładnie. Tutaj to powiązanie tej produktywności również ze stresem. Zapraszamy Was do wysłuchania naszego odcinka pod tytułem Cały ten stres. Podlinkujemy go w opisie.
Albo po prostu go odszukajcie. Ale też takie wszystkie stany dysocjacyjne są chyba częste z takiego przepracowania, szczególnie jeśli nie dostarczamy sobie odpowiedniej ilości snu. I tu też odsyłamy do odcinka o spaniu, czyli śpi słodko, Szarlotko.
Jeśli oglądacie nas na YouTubie, a właściwie słuchacie nas na YouTubie, to od kilku odcinków robię coś takiego jak karty na YouTubie, więc w prawym górnym rogu jest podlinkowanych kilka odcinków, które mogą Was też zaciekawić, między innymi te właśnie.
Więc warto, można też nam skomentować coś tam i dać łapkę w górę. Tak, więc faktycznie takie stany dysocjacyjne, czyli takie poczucie bycia w innym miejscu, czy takie nawet trochę déjà vu, czy coś, co nawet może przypominać jakiś stan badaczkowy, to również może zdarzyć się z przepracowania. Akurat przytrafiło się to kiedyś mojej bliskiej osobie, która pracuje w branży, nie wiem, budowlano-inżynieryjnej i pamiętam, że strasznie to wszystkich nas jakoś zdziwiło, zszokowało w ogóle. Ja nie byłam przy tym, ale no było to takie w ogóle bardzo ciężkie do opisania i na szczęście nie skończyło się niczym złym, ale myślę, że to był taki sygnał od organizmu, że ja już nie wyrabiam, jakby chcę po prostu spać albo zregenerować się, a ty kolejny raz gdzieś tam mnie ciągniesz. To też taka branża, w której pracuje się 10 godzin z defaultu i ma się jeszcze dyżury w weekendy, więc tam jakby nie ma mowy o pójściu do domu po 8 godzinach. Więc no, myślę, że jest wiele takich faktycznie sytuacji, w których nasz organizm też może dawać te sygnały i warto ich słuchać, bo nasze zdrowie jest jedno tak naprawdę i to, czy mówimy o zdrowiu psychicznym, coś, co rozumiemy często jakoś poprzez umysł, mózg, to tak samo ma różne konsekwencje dla naszego ciała i to holistyczne podejście jest tutaj bardzo trafne.
Więc ja zaraz zamykam kompa po już wielu godzinach i idę na spacer jeszcze ostatnie 10 minut światła dziennego, co i Wam polecam.
No już dzisiaj byłam na 3 spacerach, a na takich krótkich.
Szczęściara.
Liczę to jako moje przejście do gabinetu, to liczę jako spacer. Ale tak, też zaraz wskakuję na matę do jogi, bo ostatnio trochę się obsunęłam w regularnych praktykach i mam zamiar do tego wrócić, bo daje mi to dużo satysfakcji i widzę, jak łatwo widać progres, bo można to po prostu obserwować z tygodnia na tydzień, jak jakieś pozycje wykonuje się łatwiej. Chociaż są takie dni, że może być coś trudniej.
Że może być regres. Czasem progres, czasem regres, czasem słońce, czasem deszcz.
Także, kochani, no dawajmy sobie prawo do odpoczynku, regeneracji. Nic nie robienie też jest okej, też jest potrzebne. Można wpaść też na jakiś super pomysł, albo można nie wpaść na żaden pomysł. No i trudno. Nie przemęczajcie się, szczególnie na jesień i zimę. Pracujcie mniej, oglądajcie nas.
A tak, pracujcie mniej, oglądajcie nas. Najważniejsze.
Sport. Tak, to po prostu jest inside joke. Pa.